Nic nie dzieje się bez modlitwy.
Gdy Kościół się nie modli, to Kościół już umarł.
Nic nie dzieje się bez modlitwy. Bóg oczekuje tego, że będziemy Jego wielbili. Może zacznę w taki sposób, powiem tak. Pomyślałem, zastanowiłem się nad czymś takim. Jaka jest różnica między tym, że ktoś powie, wiesz co, modliłem się dzisiaj o deszcz, nie wiem, o śnieg i Pan odpowiedział na moją modlitwę. Ktoś inny powie, ja się nigdy o coś takiego nie modlę i też mam deszcz, też mam śnieg. Ktoś powie, wiesz co, modliłem się o zdrowie i Bóg dał mi zdrowie. A ktoś powie, przecież ja nigdy się o takie bzdury nie modlę. Ja po prostu chodzę do lekarza, biorę tabletki i koniec. O czym ty w ogóle mówisz? Czujecie tą różnicę? Jaka jest różnica? Ktoś żyje z Bogiem i przedstawia Mu całe swoje życie. Wszystko przedstawia Bogu. Ktoś nie żyje z Bogiem, oczywiście, że on ma w jakiś sposób nawet te odpowiedzi, ale on nie oddaje w rezultacie Bogu chwały. A ten, który modli się, on oddaje Bogu chwałę. Zgadza się? To jest... Bogu podobał sobie w dwóch ofiarach tylko. W dwóch ofiarach. To jest ta ofiara, którą złożył Jego Syn Jezus Chrystus. A druga ofiara, która ma znaczenie, to jest ta, o której mówi list do Hebrajczyków, gdzie jest mowa o tym, o owoc waszych warg. Owoc waszych warg. To jest uwielbienie, które płynie dla Boga. Uwielbienie, wdzięczność płynie wtedy, kiedy wiem, że coś otrzymałem, na co nie zasłużyłem. Wiem, że dostałem od Boga dar, na który nie zasłużyłem. Prawda? Kościół to jest coś zjawiskowego. To jest coś, co Pan Bóg sobie wymyślił. Mówi, oni będą mi oddawali chwały. Na ustach ich będzie chwała dla mojego imienia. Bez względu na to, co będzie się działo. Bo nie tylko będą to kwestie tego, że stanie się coś na plus, jak to się mówi. Stanie się coś korzystnego. Tak czytaliśmy w tym tygodniu o wietrze. Czy wiatr jest dobry, kiedy rozpalamy ognisko? No na początku, kiedy zapalasz zapałkę, to ją raczej chronisz od wszelkiego podmuchu. Nawet własnego oddechu, prawda? Kiedy zapalasz, to wtedy to wydaje się być takie niedobry wiatr jest. Ale potem, kiedy już pali się, kiedy się żarzy, wiatr jest bardzo pomocny. Albo sam dmuchasz, albo wiatr robisz, żeby ogień się rozpalił. Więc czasami ten wiatr wydaje się być zły, czasami wydaje się być dobry. Ale w życiu Bożego dziecka nie ma takich złych rzeczy, nie ma takiej okoliczności, które by były złe, jak to powiedzieć, my czasami tego nie widzimy, nie dostrzegamy. Nie dostrzegamy, a potrzebujemy zobaczyć, że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą i my potrzebujemy Jemu dziękować we wszystkim, zawsze, w każdym momencie. Zbliża się koniec roku. Zaczynają się właśnie teraz dłuższe dni, to jest pozytywne, prawda? To jest takie fajne, taki przełom, że teraz już będzie taka świadomość, nawet tego nie widać, nie czuć dobrze, ale wiemy, mam tą świadomość, że teraz już z dnia na dzień odrobinkę te dni będą dłuższe. Przyroda cała zamarła z powodu właśnie braku światła. I teraz przyroda czeka na to, żeby światło znowu mogło ożywić ją. My, ponieważ mamy elektryczność, ponieważ mamy te wszystkie urządzenia w domu, to nie odczuwamy tego chyba aż tak bardzo. Odczuwamy troszkę, ale nie aż tak bardzo. Zobaczmy, wróćmy do Biblii, wróćmy do tych fragmentów, które będę mówił o świetle. Pierwszy Jana od 4 wiersza przeczytam. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I teraz mowa jest o Janie. Zastąpił człowiek, posłany od Boga, nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo. Po co? Żeby zaświadczyć o światłości, żeby wszyscy przezeń uwierzyli. On nie był światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I te słowa w tym czasie świątecznym nieraz są czytane i bardzo słusznie. Bo przychodzi na świat światłość, która jest dana nam od Boga i tą światłością oczywiście jest Jezus Chrystus. I ta światłość, jak wyraźnie widzieliśmy na sam początku tego prologu, na początku było co? Słowo. Światłość jest bardzo mocno, ściśle związana ze Słowem. Gdybyśmy przeczytali tylko jeden z psalmów, inny niż ten 80, który czytałem na początku, psalm 119 i 130 wiersz mówi w taki sposób: wykład Twoich słów oświeca. Wykład Twoich słów oświeca. Kiedy rozważamy Słowo, kiedy jest ono wyłożone, tak? Kiedy jest przełożone nasz język, to ono oświeca nas. I drugi zwrot tłumaczy jeszcze dalej, mówi: uczy prostych ludzi rozsądku. Daj rozum prostaczkom. Inne sformułowanie mówi. Bez Bożego Słowa jesteśmy w ciemności. Żyjemy w ciemności. Bez Jezusa Chrystusa, który jest Słowem, żyjemy w ciemności. Potrzebujemy tego oświecenia Bożego Słowa. Wróćmy właśnie do pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwszy rozdział 14 wiersza będę czytał. Na dwie części to jest podzielone. Rzekł Bóg: niech powstaną światła na sklepieniu niebios. Po co? Żeby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. 16 wiersz. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. Umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą, oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. Światła potrzebujemy ciągle, nieustannie. Dopiero dostrzegamy jego brak, kiedy jest noc i kiedy jeszcze wyłączą elektryczność w naszym domu. Wtedy bez światła jest ciężko. Można jeszcze troszeczkę przespać, ale bez światła nic się nie dzieje. Bez światła ciężko byłoby cokolwiek zrobić. To światło, tu jest powiedziane, ono rządzi. Takie słowo jest użyte tutaj nawet. Ono rządzi dniem, ono rządzi nocą, światło większe i mniejsze. I gwiazdy jeszcze do tego wszystkiego. One mają świecić nad ziemią, jeszcze rządziły dniem i nocą, oraz aby oddzielały światłość od ciemności. Bóg wyraźnie chciał zaakcentować różnicę, kiedy jest ciemność i kiedy jest światło. Kiedy była ciemność, co było? Był chaos. Kiedy była ciemność, na świecie był chaos. Kiedy wchodzi Boże Słowo, kiedy Duch Święty wchodzi, kiedy jest wypowiedziane słowo, zaczyna się porządek, zaczyna się kształtowanie. I Bóg bardzo wyraźnie podkreśla tę różnicę. Jest światłość, jest ciemność. Światło potrzebne nam jest do pracy, światło potrzebne jest nam do życia. Tak samo żeglarze, kiedy w nocy żeglują, potrzebują świateł nocy, według tego albo słońca w dzień, orientują się, gdzie są. Prawda? Według położenia tych gwiazd, właściwie szczególnie gwiazd, ale w ogóle tych świateł. My potrzebujemy nieustannie światła do życia i do prowadzenia, do tego, żebyśmy wiedzieli, jak mamy iść. Żebyśmy też umieli rozróżnić, co dla Pana Boga jest dobre, co według Niego jest dobre. Chodzenie w ciemności zdecydowanie będzie czymś złym. A teraz zobaczmy, czy te światła będą zawsze świeciły? Czy te światła, które są nam dane, czy tak będzie zawsze do końca? Ostatni rozdział Biblii, 21, to jeszcze nie rozdział, 21, później 22, rozdział Księgi Objawienia. Objawienia, 21 rozdział, od 23 wiersza. A miasto, mowa jest o tym mieście, które występuje z góry, którym jest oblubienica, to jest obraz oczywiście, ale chcę dać tutaj obraz i Bóg tak to przedstawia Janowi, Jan tak to widzi. Miasto to nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem kto? Co? Najpierw jest powiedziane: chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Będzie taki czas, będzie taki moment, że nie będzie już tych świateł widocznych. Ale jeżeli będziemy czytali dalej, zobaczymy, że w życiu wierzących ludzi to już się zaczęło. Baranek, ta Boża chwała już jest tym światłem, które ich prowadzi. Tak jak żeglarze, którzy płyną gdzieś nocą i muszą widzieć te światła. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. Następny fragment z 22 rozdziału, zaraz po tych pierwszych wierszach, od trzeciego wiersza. Nie będzie nic już przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego będą Mu służyć i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach i nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. O lampach później już, ja już tego tutaj nie wnosiłem, o lampach będzie mowa w tym przybytku pańskim. Mówi, są zapalane lampy, żeby świeciły w namiocie przymierza. Oni już nie będą potrzebowali, nie będziemy potrzebować żadnej innej lampy, tak? Ani światła słonecznego. Pan Bóg będzie im świecił. To i mówię, będą oglądać Jego oblicze. To te wszystkie psalmy, w których jest mowa, rozjaśnij nad nami swoje oblicze. Rozjaśnij nad nami swoje oblicze. Gdybyśmy zobaczyli kontekst i w jakim momencie to się dzieje, tak jak dzisiaj czytaliśmy ten psalm 80, mieli problem. Tak? Ich mur był rozwalony. Przechodzili jakiś sąd w swoim życiu. Bóg jakby nie odpowiadał, jakby nie słyszał na ich modlitwę, jakby nie odpowiadał na tą modlitwę. Tak? Ale tutaj już czytamy, będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach wypisane. Tak. Taka jest, zobaczcie, perspektywa. Stworzenie świata, zakończenie tego świata. Jakie światła Bóg daje? Dla Bożych dzieci było to, jest i będzie zawsze Boże Słowo, Jezus Chrystus, który jest światłością, której my potrzebujemy. Co to wnosi jeszcze do naszego życia? Pierwszy Jana, pierwszy rozdział, od 5 wiersza. Zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Przedtem czytaliśmy Jezus Chrystus, tak? Tutaj czytamy, Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszczy nas od wszelkiego grzechu. Jan będzie bardzo dużo pisał o światłości, wybrałem tylko kilka krótkich fragmentów. Więc teraz, Bóg jest światłością. Bóg jest światłością. Wcześniej czytaliśmy, że nasz Pan Jezus Chrystus przychodzi jako Słowo, jest światłością. Na świat przychodzi światłość. Jan o tym zapowiada. I teraz tak, co to ma wspólnego z naszym życiem? Jakie to ma znaczenie dla naszego życia? No, powiedziane jest bardzo dużo o tym, że my umiłowaliśmy ciemność niestety. My ukochaliśmy ciemność w tym sensie, że nie chcemy, żeby wychodziły na jaw nasze ciemne sprawki, nasze grzechy. Nie chcemy tego obnażać, nie chcemy tego wyznawać. My chcemy być, zachowywać pozory tego, kim jesteśmy. Ale prawdziwa światłość pokazuje, kim naprawdę jesteśmy w środku. To tak jak pokój, który wydaje się być miły, to jest taka reklama, wchodzi ktoś z zawiązanymi oczami, jaki zapach wspaniały, tak? Nagle otwierają jego oczy, a tam porozrzucane skarpetki, jakieś stęchłe ryby, jedzenie, brudno i tak dalej, tak? Nagle światło i widzi, co jest. Potrafimy czasami pozorować, że jest w porządku, jest wszystko okej na zewnątrz. Ale tak naprawdę, tam jest, mówi, wręcz Pan Jezus mówi, to jest ci groby pobielane. Mówi, to jest grób, tam się rozkładają kości, stęchlizna. Dlatego musimy, jeśli mówimy, że mamy społeczność z Nim, musimy chodzić w światłości. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim społeczność, chcemy mieć tej społeczności, musimy chodzić w światłości. Panie, ja przed Tobą się otwieram. Przed Tobą otwieram swoje serce. Ja nie chcę niczego chować przed Tobą. Bo jeżeli ktoś właśnie mówi, że ma z Nim społeczność, a jednak chodzi w ciemności, jednak skrywa, jednak nigdy nie wyznaje tego, kim jest Jezus Chrystus dla Niego, to jest jakby w kłamstwie żyje. On nie trzyma się prawdy. Jeżeli nie przestrzega Bożego Słowa w swoim życiu, żyje w kłamstwie, nie przestrzega prawdy. Zaś jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, wtedy mamy ze sobą relację. Zobaczcie, to dotyczy tak samo naszych związków w małżeństwach, w rodzinach. Tak? Kiedy jesteśmy ze sobą, kiedy jesteśmy zamknięci, kiedy nie otwieramy się przed sobą, żyjemy pozornym życiem, udajemy jedni przed drugimi, tak naprawdę nie chodzimy w światłości. Nie chodzimy w światłości. I nie mamy przez to ze sobą społeczności. Możemy mieć jakieś umowy, relacje, jakieś inne, ale to nie jest prawdziwa społeczność z Jezusem Chrystusem. I wtedy też nie ma oczyszczenia od wszelkiego grzechu. Idźmy dalej do pierwszego Jana, jeszcze w dalszym ciągu. Co to ma wspólnego z naszym życiem? Światłość przychodzi do świata. Bóg mówi, światłość jest dobra. Bóg mówi, ja jestem światłością. Jezus Chrystus mówi, ja jestem światłością. Słowo przychodzi, tak? To wszystko jest z tym mocno związane. I teraz dalej czytamy. Drugi rozdział od 7 wiersza. Dalsze ważne, praktyczne kroki związane z tą światłością. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam. To, które jest prawdziwe w nim i w was. Dlaczego? Gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Nawiązuje do tego, co dzieje się w ich życiu. Ciemność ustępuje, a prawdziwa światłość świeci. Dlatego to nowe przykazanie w was zaczyna działać. To słowo zaczyna w was działać. Ze słowem przychodzi Boże światło, Boże objawienie. Kto mówi, że jest w światłości, dalej praktycznie mówi, kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swojego brata, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swojego, w światłości, co robi? Mieszka, przebywa i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Zaraz przeczytamy o tym, o tej ciemności zaślepiającej. Ale zwróćmy jeszcze raz uwagę na to. Przychodzi Słowo do nas. Jest nam objawiony Jezus Chrystus. Jeżeli poznaję Jezusa Chrystusa, jeżeli On jest mi objawiony, jeżeli On ma mieć wpływ i znaczenie na mojego życie, jeżeli On jest ratunkiem dla mojego życia, to tak samo to pierwsze przykazanie staje się rzeczywistością. Mówi, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Czyli ten Boży porządek, Boże prowadzenie w życiu tego człowieka, w życiu moim, twoim, zaczyna mieć miejsce. Boże prowadzenie, Boży porządek zaczyna mieć miejsce. Bóg zaczyna mieć wpływ, pokazuje mi na rzeczy, które muszę zmienić. A przede wszystkim najważniejsza kwestia, to jest właściwie jedyna kwestia najważniejsza, wszystko z tym związane, to jest miłość. To jest miłość. Jeżeli nie ma w moim życiu miłości, jeżeli nie usuwane jest te śmieci nienawiści, jeżeli nie są usuwane z mojego życia, jeżeli nie wchodzi w moje życie światłość, wtedy w dalszym ciągu chodzę w ciemności. Zobaczcie, jak ważne jest to światło. To, żebyśmy przyjęli je, żeby to światło mieszkało w nas. Mieszkało w nas. Nie tylko to, gdzie czasami człowiek przeczyta gazetę i czuje się oświecony. Patrz, nie wiedziałem o tym, że coś tam dotyczy to zdrowia, dotyczy, nie wiem, podatków, dotyczy różnych rzeczy. Tak? I czujemy się oświeceni, bo coś zrozumieliśmy. Tak szkoła działa. O, nie wiedziałem. Nie znałem takiego słówka, jeżeli chodzi na przykład o języki obce. Takiego zwrotu. O, też nie wiedziałem. Też się uczyłem. W dalszym ciągu się uczę. Wielu rzeczy jeszcze nie wiem. Ale to jest tylko jakby coś rozumiem, jestem oświecony na krótki moment. Jakby nie ma to takich skutków dotyczących wieczności. Kiedy przychodzi słowo, tak mówi apostoł Paweł w liście na przykład do Tymoteusza, znasz od dzieciństwa Pisma Święte, które co mogą? Mogą dać ci zbawienie. Znasz Pisma Święte, one mogą, nie muszą. Tak? Jeżeli będziesz czytał, rozważał i mówi do niego w taki sposób, takie ciekawe sformułowanie, mówi, rozważ wszystko, co mówię, a Pan da ci zrozumienie. Więc jak to jest, ktoś zapyta, czy to zależy od tego, czy ja mocno główkuję, czy to zależy od tego, że Pan daje mi objawienie. Jedno i drugie. Masz słowo, rozważ je. Zastanów się, weź je w swoje życie, zadaj pytania, zapisz sobie słowo. Jeżeli to słowo jest dla mnie obojętne, jeżeli nie ciągnie mnie do Słowa Bożego, to coś w moim życiu jest bardzo nie tak. Ponieważ to słowo będzie kształtowało nieustannie, to ludzie czasami mówi, zdarza się coś takiego, gdzieś zdarza się, mówię, że się zagonimy i nie było, nie czytaliśmy. Mówi, no nie, no dzisiaj jak to, jak my w ogóle żyjemy? Nie czytaliśmy dzisiaj w ogóle razem Pisma. Jak to tak? Wstaliśmy i nie czytaliśmy razem z Biblii nic. Jak to może być w domu chrześcijan, że wstaliśmy i nie czytaliśmy razem Biblii, nie modliliśmy się razem? Czy to jest w ogóle możliwe? W życiu chrześcijan? Boże dziecko potrzebuje tego słowa i to słowo jest związane z tym, że potrzebujemy społeczności. Chcę społeczność mieć. Jeżeli mamy słowo, razem mamy objawienie, coś Bóg w nas działa w swój niezwykły sposób. Ciemność ustępuje, światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swojego, w światłości mieszka, nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Spójrzmy teraz właśnie do tego, co powiedziałem znowu w Stary Testament, druga Księga Mojżeszowa, 13 rozdział 21 wiersza. Najpierw czytamy taki opis. Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. Ale dalej, w 14 rozdziale, mamy jeszcze ciekawsze sformułowanie. 14 rozdział 19 wiersza. Anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. Ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż się wsunął między obóz Egipcjan i obóz Izraela. I teraz uwaga na to zdanie, warto sobie podkreślić w swoich Bibliach. Z jednej strony obok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. Bóg tak to sprawił, Bóg w różny sposób, tak jak powiedziałem, na samym początku, przy stworzeniu świata, już od razu powiedział, jak ważna jest światłość. I że to jest dobre. Oddzielił to od ciemności. Potem czytaliśmy o tym, że sam Bóg jest światłością. Jezus Chrystus jest światłością, tak? I teraz wspomniałem już o tym, nie będę tego czytał, ale wspomniałem o tych lampach, które świeciły się w namiocie przymierza. Teraz czytamy o tym słupie obłoku. Słup obłoku. Kiedy byli prowadzeni do słup ognia albo obłoku. Tak im się to jawiło. Co się dzieje? Ten słup rozdziela ich od Egipcjan. Tak? Rozdziela Egipcjan od obozu Izraela. Z jednej strony był ciemnością, z drugiej strony rozświetlał noc. I tak jest w dalszym ciągu. Jezus Chrystus, sam Bóg, dla jednych ludzi jest po prostu ciemnością. Nic nie widzą. Nic ich tam nie ciągnie. Oni by chcieli tylko żyć długo i szczęśliwie, i w zdrowiu, i w pieniądzach, i w czymś jeszcze. Ale Boże dzieci mają to światło i widzą coś więcej, widzą to, co powiedziałem w Księdze Objawienia. I tęsknią za tym czasem, za tym miejscem, kiedy już będziemy razem z Nim na zawsze. Kiedy już nie będzie potrzebnych tych świateł, które tutaj mamy, ani lamp, które tutaj mamy. Kiedy chcą iść za barankiem, kiedy wołają, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu, chcą być z Panem. Nie modlą się wyłącznie o to, żeby Pan przedłużył ich dni, żeby jeszcze dłużej żyć, żeby jeszcze dłużej żyć, żeby jeszcze więcej mieć, ale modlą się, Panie, przyjdź. Panie, daj mi tą możliwość, żeby w moim życiu Twoje światło jaśniało jak to tylko możliwe. Bo tęsknię za Tobą i też chcę być tutaj tym światłem, bo chcę mieć relację. Nawet w tym ludzkim ujęciu, nawet po ludzku mówimy czasami, bardzo rzadko nam się to zdarza, niektórzy już to przeżywają, znają to, wiedzą, jak to jest. Nam się jeszcze to w dalszym ciągu bardzo rzadko zdarza, że wyjechały wszystkie dzieci. Nie mamy żadnego dziecka w domu. Tak? One są takimi światełkami. I dla was pewnie też wiecie, jak to jest, jak jest bliska osoba, czasami odejdzie, mówimy, takie światełko mi zgasło. Prawda? Ktoś, bliska osoba, czy to był mąż, żona, czy to było ktoś bliski, no takie światło mi zgasło w moim życiu. Prawda? Bóg mówi o takiej właśnie relacji, o takiej społeczności. Ja chcę mieć, to jest tylko obraz, chcę mieć z tobą relację, chcę, żebyście wy mieli relację. Dlatego potrzebna jest światłość, potrzebne jest słowo. Bo możemy żyć pod jednym dachem, a nie mieć relacji. Możemy nazywać się chrześcijanami i chodzić do tego samego kościoła, ale można nas w ogóle nie ciągnąć do społeczności razem z Panem. Jak ważne to jest w takim razie, żeby był ktoś, kto zapyta, poprosi, powie, słuchajcie, spotkajmy się. Albo powie do męża, żony, chodź, przeczytajmy coś razem. Przeczytasz mi fragment? Pomodlisz się o mnie? Proste. To jest coś, co możemy robić. Te światełka w naszym życiu są nam potrzebne, ale dla jednych będzie to ciemność, dla drugich będzie to światło. Dla jednych jedyną rzeczą, której ścigają, są rzeczy na tym świecie, które i tak któregoś dnia będą musieli zostawić. Dla innych jest to światło, które widzą, które ich pociągnęło, które ich zachwyciło. I idą za barankiem, idą za Jezusem Chrystusem i w swoim życiu również tak właśnie postępują. 1 Piotra, od 2 rozdziału. 1 Piotra, 2 rozdział, 9 wiersz. Znowu, jaki to ma wpływ na nasze życie? Mówi tak, wy jesteście rodem wybranym. Wy jesteście królewskim kapłaństwem. Wy jesteście narodem świętym, ludem nabytym. Nie tak jak tamci w świecie. Nie tak jak ci, którzy, dla których właśnie ta Boża światłość, ten Boży obok jest ciemnością. Bóg może kiedyś, może potem. Dla nich Bóg jest ciemnością. Jezus Chrystus jest ciemnością. Ale mówię, wy inaczej. Dla was, wy jesteście rodem wybranym, rodem królewskim kapłaństwem, rodem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I jeszcze raz to podkreślę, tak jak tam wtedy w psalmie psalmista mówił, nas, jak to nas wybrałeś, tą latorośl i zasadziłeś tutaj, już zapuściła swoje korzenie i tak dalej. To zrozummy, to tak samo dotyczy nas. Jak to jest w ogóle, że wybrał Żydów? Ale tak samo my pytamy, jak to jest, że wybrał nas? Nie mamy do tego żadnych praw. Jeszcze raz podkreślę to, co czasami się rozmawia i ktoś mówi, a dlaczego Pan Bóg pozwolił na to, że komuś tam się stała jakaś krzywda. Dlaczego Pan Bóg na coś tam pozwala? Pytanie właściwe jest takie. Dlaczego Pan Bóg pozwala, że jeszcze żyjesz? To jest właściwe pytanie. Dlaczego Pan Bóg jeszcze w ogóle pozwala, że żyjesz i oddychasz? Bo jest tak dobry, bo jest tak łaskawy. Bóg nie musi się przed nikim tłumaczyć. Bóg nie musi się usprawiedliwiać z tego, co robi. Bóg jest Bogiem suwerennym, a w tym wszystkim jest sprawiedliwy i jest miłością. Jest miłością. I ci, którzy Jemu zaufali, widzą tego światło. Ci, którzy Mu nie ufają, będą Mu to ciągle wyrzucali. Będą Go sadzali na ławce oskarżonych i będą próbowali Boga rozliczać. My mamy rozgłaszać cnoty, zalety. Mamy rozgłaszać to, jaki cudowny jest Bóg. Od czego się zaczyna? Zaczyna się od naszego domu. Zaczyna się od tego, kiedy rozmawiamy z naszymi dziećmi, mówimy o różnych problemach, o pieprzykach, o problemach w szkole, o krzywych zębach, nie wiem, o czym jeszcze. O wszystkim, naprawdę o wszystkim. Czy w tym jest Bóg? Czy w tym jest to światło Boże? Światło Boże. Ten przyjaciel, z którego poznaliśmy, Wiesław, jak wspomniałem jego imię, prosty człowiek, tak mi się wspomniała, i rolnik, i blacharz, i cokolwiek, mówi, jak ja się cieszę, że mogłem brać udział w tych programach, które tam były, a był to projekt Prawda, pytam się, a znasz to? A znam, tak, robiliśmy, to oczywiście, mówi, jak mi to teraz pomaga w rozmowach z ludźmi, To, że przeszedłem ten program, to, że zbadałem głębiej Biblię, to pomogło mi w rozmowach z ludźmi, to pomogło mi w rozmowach z moimi dziećmi. Bo ja wiem, jak rozmawiać. Przynoszą mi rzeczy, kwestie, problemy. Ja wiem, jak rozmawiać. Bo Słowo Boże daje nam to oświecenie. Jak mamy rozmawiać? Czy mamy rozmawiać tylko, bo ja tak uważam? Jeżeli poprzestajemy na czymś takim, krzywdzimy siebie samych, krzywdzimy tych, którzy są dookoła nas. Jeżeli dajemy tylko świeckie rady według tego, co mi się uwidzi. Jeżeli nie trwamy w Słowie, nie szukamy woli Bożej, nie modlimy się o Boże objawienie, to jak możemy później rozgłaszać te cnoty naszego Pana? Jaki On jest? Bóg jest dobry. Bóg odpowiada na modlitwy. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest miłością. Bóg jest światłością. On powołał nas do cudownej swojej światłości. Za jakim światłem tęsknisz? Pamiętamy Demasa, też ciągle mi gdzieś tam przed oczami jest Demas, który podróżował z apostołem Pawłem. Najpierw pociągnęła go światłość Chrystusowa, a potem zobaczył światła wielkiego miasta. Światła wielkiego. O, tam są możliwości. Tam są możliwości. I wyobrażam sobie, jak zaczął się modlić, tak jak ci ludzie z listu Jakuba, którzy modlili się, pójdziemy tam i tam, tam zrobimy zyski. I modlili się o to. I modlili się o to. Głupcy jesteście. Wy, którzy nie wiecie, że nie wiecie, czy w ogóle jutro będziecie żyli. Wy już kombinujecie i planujecie. Wasze modlitwy są tylko po to, żeby zaspokoić swoje własne pragnienia. A nie szukacie tego, co Boże. My mamy szukać tego światła. Tego światła, za którym poszli ci mędrcy. Tego światła, które jest w Jezusie Chrystusie. Czy ono zostało mi objawione? Czy ono jest dla mnie światłem prawdziwym, który mi pokazuje drogę, który mnie prowadzi? Czy też jest dla mnie ciemnością? Jest chaosem i nie wiem w ogóle, co z tym zrobić. Czym dla mnie jest ta światłość? To był ostatni werset na tablicy, ale jeszcze jeden werset dorzuciłem. Ewangelia Mateusza, tak jak powiedziałem, Ewangelia to nie tylko jest biografia Pana Jezusa, ale to też jest nauka dla Kościoła. Jest mowa o tym, co Pan Jezus zgłosił, kiedy jest kazanie na górze, to orędzie. Mówi też o światłości. 5 rozdział, 14 wiersz. Musielibyśmy otworzyć ten inny, jeżeli można. 5 rozdział, 14 wiersza. Mówi tak. Wy jesteście czym? Światłością dla świata. Wy jesteście światłością dla świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Co ta światłość, o której mówiliśmy na samym początku, to objawienie, stworzenie, objawienie, ten słup obłoku, co ma z nami wspólnego? Nasz Ojciec jest Ojcem Światłości. I On chce, żeby, kiedy jest powiedziane, jest mowa o synach światłości, w takim rozumieniu hebrajskim, żydowskim, to jest mowa o tym, że to są ci, którzy ukochali Słowo Boże, którzy żyją Bożym Słowem. I tutaj dokładnie to jest powiedziane. Apostoł Paweł użył takie sformułowanie. Wy jesteście synami światłości. Tak? Tutaj jest powiedziane też, my mamy charakter Ojca. To jest miłość, ale też tutaj w sensie takim życiowym, to jest to, że oni żyją Słowem. To Słowo widać w ich życiu. Oni mówią o tym Słowie. Oni nie potrafią tego zatrzymać. Całe ich życie emanuje Bożym Słowem. Żyją dlatego, tak, a nie inaczej, dlatego, że Boże Słowo ma na nich wpływ. Jakie światełko pociąga mnie i Ciebie? Za jakim światłem pójdę? Jakie światło mnie zachwyca? Światła tego świata potrafią być naprawdę zachwycające, ogłupiające wręcz. Ja je lubię. To nie ma nic wspólnego z choinkami i światełkami. Bardzo lubię, jak się świecą rzeczy naokoło w tym ciemnym czasie. Ale mam tą świadomość przez cały czas. Potrzebuję światłości Twojej, Panie. Potrzebuję Twojego Słowa. Może w domu ktoś powie, słuchaj, a może my potrzebujemy troszeczkę więcej Biblii razem czytać. Przeczytajmy razem Biblię. Zastanówmy się. Jeden psalm. nawet bez komentarzy, po prostu przeczytać i pomodlić się razem. Takie postanowienie. Rozważne. Proste, wydawało mi się oczywiste. Może z dziećmi. Może ze współmałżonkiem. Ale to byłoby bardzo ważne. Jeżeli mamy być synami światłości, jeżeli mamy być tymi, którzy idą za światłem i są sami też synami Ojca, który jest światłością. Tego życzę sobie, tego życzę nam wszystkim, żebyśmy trwali w Jego Słowie. Powstańmy do modlitwy.